Dzień dobry Państwu, to jest audycja Trójmiasto, jest nasze dzisiaj o innej porze niż zwykle, bo o 12 w piątek, bo wczoraj miałem wolne i sobie spałem o 15, więc dzisiaj dlatego rozmawiamy w piątek, a pogadamy na przykład z Bogusławem Kaczmarkiem, z którym powspominamy jego Maradonę, bo też chciałem, żeby Trójmiasto miało trochę głosu w kwestii wielkiego Argentyńczyka. Natomiast nie zapomnimy o sprawach bieżących, bo Lechia podpisała Mykołę Musolitina, a tego prawego obrońcę z Ukrainy opisze nam Rafał Kobza z bałtyckiego futbolu. Natomiast teraz na antenie jest trener Bogusław Kaczmarek. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się pięknie.
Trenerze, jakie jest pana pierwsze może wspomnienie związane z Diego Maradoną?
Mówię pan, z tych wspomnień związanych z geniuszem chyba piłki nożnej to jest wiele, bo chyba odszedł człowiek, który na stałe wpisał się w piłkarski krajobraz, przez wielu zwany Mesjaszem, Mahometem, Buddą, piłkarskim czarodziejem piłki nożnej. Parę takich mam przed oczami obrazków. Ja akurat jestem kultywatorem takich dwóch postaw piłkarskich, wielkich piłkarzy, Johana Cruyffa i Diego Maradona. Akurat tak się stało, że w 1978 roku, gdzie Argentyna i Holandia święciły największe sukcesy, to jeden i drugi na tych mistrzostwach nie wystąpił, bo trener Argentyny Bilardo chyba, o ile dobrze pamiętam, nie wziął Maradona, a Cruyff zrezygnował z wyjazdu do Argentyny. To byli dwaj chyba najwspanialsi piłkarze w historii tej pięknej dyscypliny sportu. Oczywiście trzeba dołączyć tutaj do tej trójki Pelego. My też mogliśmy szczycić się Dejną, Bońkiem, Zbańskim. Ale co mi wiele takich obrazów, no wie pan, to prozaiczne, banalne, jak frazes. No, wszyscy podpierają się tutaj, ręka Boga, zmysł Maradony, ten mecz z Anglią, gdzie najpierw oglądałem wielokrotnie tą bramkę, ten strzał. I myślę, że dzisiaj jak jest VAR, no to byłoby to wychwycone, a on to zrobił. Nawet w tym zagraniu ręką to było widać taką dłoń geniusza, no człowieka z nadprzyrodzonym talentem. Było tylu ludzi poza Anglikami, którzy chyba z bliska to lepiej widzieli niż to obraz telewizyjny pokazał. To trudno było to zauważyć. No, a później to, co zrobił w tym swoim rajdzie, to wie pan, to poezja. Nie wiem, jak to można porównać. Wie pan, leworęczni, lewonożni ludzie, to podobno są ludzie uprzywilejowani. Chyba, o ile dobrze pamiętam, to chyba Dante Alighieri też był mańkutem, nie? Taki człowiek na tamte czasy potrafiący wiele rzeczy robić w różnych dziedzinach. A Maradona, powie pan, to jest obraz człowieka niezwykle szczęśliwego, mistrza, jednocześnie człowieka chyba przez życie bardzo pokrzywdzonego. On żył na swoich zasadach i na swoich zasadach odszedł. Człowiek niezwykły. Jego wyjazd na Kubę do Fidela Castro, tatuaże Che Guevary, chyba są taką afirmacją, że był to człowiek szczególny. Na pewno też miał wiele A przywar, no przecież nie, nie stroił od alkoholu, od pięknych kobiet, od narkotyków. No. Wielki geniusz, ale też zagubiony w życiu.
No właśnie, myśli pan, że on sobie radził z tą popularnością, czy też nie do końca?
Nie, myślę, że sobie nie radził. Każdy człowiek ma jeden centralny układ, mam na myśli system nerwowy, nie? Mhm. I to był chłopak, który wyszedł z nizin, tych takich slumsów w Argentynie. W wieku 17 lat był to już niemalże gotowy piłkarz. No, podpierając się wypowiedziami różnych ludzi, jak on się bawił piłką, co robił na rozgrzewce. No, on był to gość, taki prestidigitator, czarodziej, nie wiem, sztukmistrz piłkarski. Nie radził sobie w życiu, o czym świadczą jego chyba porażki życiowe. Gdzieś tam z wiatrówki strzelał i ranił dziennikarzy, jego koneksje z mafią neapolitańską. No ale jak teraz otwieramy te informacje papierowe czy elektroniczne, no to odszedł człowiek, o którym wszystkie rozgłośnie radiowe, wszystkie przekazy telewizyjne, internet, wszystko, co jest w obiegu, no to tematem nadrzędnym jest Maradona. No, kult jego, myślę, że ten pogrzeb, gdzie media donoszą, że około 1 000 000 ludzi zamierza uczestniczyć w tym, wie pan, no to jak to można porównać? W obliczu takiej tragedii ludzkiej, jakim jest w tej chwili ten koronawirus, no to taki tłum, no to dodatkowe ognisko zapalne dla tej pandemii, która w tej chwili króluje na całym świecie. To świadczy chyba też o oddaniu, o przywiązaniu tego gościa. No, miał pofałdowany życiorys. Ktoś spyta, co on robił za naszą wschodnią granicą chyba, gdzie on tam był, w Brześciu chyba, czy gdzieś.
Tak, na Białorusi, w Brześciu.
Na Białorusi, no wie pan, no, jego podróż do Fidela, te inne rzeczy, no człowiek o tak barwnym życiorysie, że nie wiem, można było co najmniej 100 ludzi obdarzyć przez wszystkie rzeczy z nim związane, te sukcesy, te jego upadki, porażki, podnoszenia się z kolan, operacje żołądka, różnego rodzaju przygody z kobietami. No, być może wielcy ludzie tak mają, ale na końcu powiem, to jest taki zły miesiąc, nie? Bo wielu ludzi odeszło takich z mojego środowiska, bo mój przyjaciel Adam Musiał, z którym grałem walce, on na lewej obronie, ja na lewej pomocy, odszedł Tony Branslot, z którym miałem bardzo dobry kontakt, taka prawa ręka Krójfa i pracowaliśmy razem w Polonii. Warszawa, odszedł Kim Desburg, kultowy człowiek dla Feyenoordu, dla holenderskiej piłki, historia. To Jurek Dudek stawiał pierwsze kroki w Feyenoordzie, gdzie Kim był trenerem. Legenda jako piłka, 680 meczy w Eredivisie. No a ostatnio Zenek Plech, tutaj szczególnie mi bliski ze środowiska gdańskiego. Spotykaliśmy się na wielu uroczystościach związanych z gdańskim sportem. Byliśmy kilkakrotnie razem nagradzani różnego rodzaju wyróżnieniami. Także jest to taki zły czas dla sportu, zły, a rok. Dla mnie osobiście też.
Proszę? Zły rok, nie tylko zły miesiąc, można powiedzieć.
No właśnie, no ale to jest, to akurat tak się wszystko spiętrzyło, bo pięć takich postaci odeszło w tak krótkim czasie, nie?
Mhm. No, brutalnie mówiąc, oczywiście wszyscy żałujemy, że tak się stało, natomiast przy tym trybie życia Maradony 60 lat na ziemi to i tak dość dużo.
No właśnie, chyba miał duży kredyt tam gdzieś w niebie, bo człowiek z tyloma różnego rodzaju przywarami i skłonnościami, to nie jeden już dawno spoczywa w mogile. A Maradona z przytupem do przodu nie poddawał się, chociaż no, jego ciało i jego umysł, myślę, poddawany był codziennie olbrzymiej próbie.
Mhm. To jak oglądał pan Maradonę, to miało wpływ na to, jak postrzegał pan futbol jako piłkarz i jako trener?
Proszę pana, tak, ja jestem zaszczepiony piłką południowoamerykańską, no i w tym wydaniu mam na myśli technikę użytkową piłki holenderskiej, gdzie, jak pan wie, mam od 25 lat, pierwszy raz pojechałem do Feyenoordu. A ta piłka południowoamerykańska, był taki okres, ja miałem wtedy 14-15 lat, mieszkałem w Łodzi i przyjeżdżały, były dwie drużyny brazylijskie, Botafogo chyba i Flamengo, z tymi wszystkimi gwiazdami. No i trenerzy łódzcy wtedy, którzy pracowali z młodzieżą, Kultowitacy ludzie, Leszek Jezierski, Stanisław Leszek Jezierski, Wojciech Łazarek, Stanisław Stachura, pracowali z młodzieżą i kilku wyróżniających się trampkarzy juniorów zostało zaproszonych na taką sesję treningową z jednym z tych zespołów, to chyba była Flamengo, nie? Mówi pan, miłość do techniki, bo to był obraz, żywy obraz, to była lekcja poglądowa, gdzie ci wielcy Brazylijczycy bawili się z nami, z dziećmi, no, myślę, że z tego pokolenia, z tego miotu, to jeszcze tacy piłkarze jak Mirek Bolzacki, jak Janek Marchewa Jerzewski, Rysiek Kowenicki, to byli wszyscy ludzie, którzy grali w reprezentacji Polski, zdobywali zaszczyty i grali w europejskich pucharach, mówię o tych dwóch ostatnich w przypadku Widzewa, nie? Także Maradona, geniusz, wzór godny do naśladowania, piłkarz niemalże cyrkowy, natomiast niezwykle skuteczny, gdzie tą całą maestrię potrafił przekuć na konkretny wynik, podporządkować to wszystko produktowi finalnemu, wynikowi sportowemu, w tym wypadku sukcesu Argentyny.
Ale materiał na trenera to nie był, prawda? Bo pamiętamy go przy kadencji w reprezentacji i nie skończyło się to dobrze.
No wie pan, to jest tak, piłkarz wielki, trener, no musi być jakimś wzorcem godnym do naśladowania, musi swoim postępowaniem kreować ściśle określone klimaty. Na pewno Maradonie brakowało tych cech wielkich trenerów, takich jak umiejętnie zarządzał drużyną na boisku, tak myślę, że jako trener sobie z tym nie poradził, ale trudno sobie z tym radzić, jak człowiek ma tyle różnego rodzaju pokus, przyzwyczajeń, nawyków, a myślę, że w pewnym momencie ten człowiek żył w olbrzymiej takiej bańce traumatologicznej, z którą nie potrafił sobie poradzić.
Mhm. Mówił pan o tych wielkich piłkarzach, o Maradonie, o Pele, o Cruyffie, czyli stawia pan ich jednak wyżej niż obecnych, Messiego i Ronaldo na przykład?
Wie pan, jak posłużę się tutaj w jednym z wywiadów, Pele powiedział, że piłka nożna jest grą ponadczasową, uniwersalną, gdzie te wszystkie wartości, podstawowe komponenty, mam na myśli te wszystkie elementy składowe piłki nożnej, są niezmienne. No tak, piłka ma swój wymiar, ma swoją wagę, oczywiście technicznie te piłki są zupełnie inne, natomiast reguły techniczne są te same od momentu, kiedy ktoś piłkę wymyślił. Trzeba piłkę podać, trzeba ją przyjąć albo nie przyjmować, odegrać. Trzeba kontynuować grę poprzez dribbling, podanie strzał na bramkę, produkt finalny. To wszystko obowiązuje do tej pory, tylko widzi pan, ewolucja piłki doprowadziła do tego, te nowe technologie, że są tak inne boiska, inne nawierzchnie, gdzie zawodnicy grają w innym obuwiu, gdzie jest zupełnie inne przygotowanie motoryczne. To sprawia, że ewolucja poszła w tym kierunku, że jest coraz mniej miejsca na boisku i jest obligacja czasowa, że myśl takiej zasady akcja, reakcja, mam na myśli mecz piłkarski i dwie drużyny, no to na coraz mniejszej przestrzeni, w coraz krótszym czasie trzeba podejmować właściwe decyzje, które będą służyły temu, co się nazywa gol, czyli produkt finalny, strzał na bramkę i bramka. To się nie zmieniło. Trudno, wie pan, nie ma wagi i nie ma miary, która mogłaby zmierzyć wielkość tych wszystkich ludzi, z tymi nazwiskami, które wymieniliśmy. Ja przynajmniej nie czuję się na siłach i nie sądzę, żeby ktokolwiek znalazł się, żeby to w sposób właściwy ocenić. Natomiast Maradona, no, jest człowiekiem niezwykłym, bo widziałem różne rzeczy, różne pożegnania. Był taki piłkarz bułgarski, który spalił się w samochodzie, Asparuchow. Na stadionie Lewskiego, według tego, co mówią, było też 100 tysięcy ludzi, bo on zginął w wypadku samochodu. Kultowy piłkarz, legenda Bułgarii. Każdy ma swoją legendę. My mamy też legendę nieszczęśliwie człowieka, który odszedł w wypadku samochodowym. Mam na myśli wspaniałego człowieka, jakim jest Kaziu Dejna. Troszeczkę miałem z nim kontakt, grając w Ekstraklasie, później w Pittsburghu, w Indoor Soccer League, gdzie Stasiek Terlecki organizował takie wieczory po meczu z San Diego. Dejna był Terlecki, był Krzysz Sobieski, Grzesiek Ostalczyk, no i Adam Topolski, a jednocześnie gospodarz i dusza tego wszystkiego, świętej pamięci Stasiek Terlecki, także że wiele takich skojarzeń. No, wie pan, no mamy teraz przez Roberta Lewandowskiego, bo obojętnie co by nie mówić, a trzeba mówić same dobre rzeczy i cieszyć się, że mamy takiego piłkarza, to jakbyśmy wymienili, nie widziałem, że Wilimowskiego, ale widziałem tych wielkich, Pola Bychczego, Lubańskiego, Dejnę, Jadochę, Bońka, Lewandowskiego. Gdybyśmy popatrzyli statystycznie na to wszystko, to żaden z tych piłkarzy statystycznie nie miał, Grzesiek Lato, przepraszam, jeszcze, żaden z tych piłkarzy nie miał takiego dużego wpływu na to, co się dzieje w reprezentacji, jak Lewandowski. Bo proszę zauważyć, panie Pawle, myślę, że dobrze o tym wiemy, że Lewandowski to awans na Mistrzostwa Europy do Francji, jego bramki zdobyte w jakimś takim heroicznym odruchu, chociażby ze Szkocją w stylu kung fu. To jest 52%, mówię o statystyce, gole i asysty, wyjazd do Francji i 48% do Rosji. No nie było piłkarza, który miałby tak wielki wpływ. Oczywiście nie można porównać Lewandowskiego w reprezentacji, jeżeli chodzi o osiągnięcia, no bo nie można porównać Grześka Laty, króla strzelców, dwa medale, medal olimpijski, Kazia Dejne, bo po prostu oni w reprezentacji zrobili dużo, dużo więcej. No, przed Robertem jest trochę jeszcze grania, oby w naszej reprezentacji udało się kiedyś powtórzyć sukces reprezentacji Górskiego, czy trenera Piechniczka, a chociażby Jacka Gmocha. Także nie ma, nie można tego porównać, panie Paweł.
No tak, ale tak
bo
jak...
To, bo to po prostu są wartości niezmierzalne.
Natomiast jak tak nie można porównywać, to jednak chyba zgodzimy się, że takich piłkarzy jak Maradona, jak Dejna, to w kolejnych latach może brakować, bo ten futbol raczej nastawia się na coś innego niż na wirtuozerię.
No właśnie, widzę teraz, jakie męki przeżywa Messi, nie? W Barcelonie. Patrzę na Koemana, bo miałem przyjemność go poznać z racji moich licznych wyjazdów do Holandii. I widzę, jak cierpi on, jak cierpi Messi, jak cierpi Barcelona i cała publika w Barcelonie. Nic nie trwa wiecznie, ale myślę, że umiejętności techniczno-taktyczne się obronią. Coraz więcej jest takich działań grupowych, taka integracja na zadaniu, gdzie nie zawsze piękno zwycięża, nie zawsze gra taka na pograniczu jakiejś wirtuozerii wygrywa z tym, co się nazywa żelazna taktyka i piłkarskie rzemiosło. Ja chciałbym dać taki przykład. Oglądaliśmy na pewno mecz Barcelony z Celticiem Glasgow bodajże, gdzie Barcelona miała 88 ball possession, trzymania się przy piłce. Przegrała mecz 2-1, bo Celtic rzucił dwa auty, jeden rzut wolny, mieli takiego Samarasa w przodzie Greka i wygrała i Celtic wygrał 2-1, ale na 100 meczy to myślę, że taki mecz mógł wygrać jeden, nie? Dlatego ja uważam, że ewolucja i rozwój piłki nie zabiją tego wszystkiego, co się nazywa kunsztem piłkarskim, i to indywidualności w dalszym ciągu będą decydowały o tym, jaki jest produkt finalny meczu w przeważającej części. Jaki jest produkt finalny meczu, to znaczy walka o zwycięstwo i zwycięstwo.
Oby tak było. Dziękuję panu bardzo. Moim państwu gościem był Bogusław Kaczmarek. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam. Miłego dnia. Do widzenia.
Zagrajmy sobie utwór muzyczny.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Muszę państwu powiedzieć, że realizator Jasiek, to jest taki numerant, powiedział mi, że jestem na antenie. Ja zacząłem już mówić i potem puścił jingle, więc okazało się, że nie ma mnie jeszcze na antenie. No naprawdę, naprawdę to jest super kawalarz. Natomiast już nie o kawałach, tylko porozmawiamy o nowym piłkarzu Lechii. Wraz z Rafałem Kobzą z bałtyckiego futbolu. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, witam.
Nowy piłkarz Lechii, czyli Mykola Musolitin, to oczywiście nie jest, to oczywiście jest Ukrainiec, czyli nie bałtycki futbol, natomiast on grał ostatnio na Łotwie. Z tego, co czytałem z twoich wypowiedzi dla 2x45, to nie trzeba się nastawiać, że tutaj przychodzi do Lechii jakaś nowa gwiazda. Halo? Chyba nam zerwało, Jaśku, drogi, połączenie. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz, bo tutaj chcemy dokładnie usłyszeć, o co chodzi z tym Mykołą i czy on jest dobry, czy on jest nie najlepszy, czy on jest średni, czy on jest przeciętny. Na pewno się, przynajmniej przyda się konkurencja w jakiejkolwiek postaci dla Karola Fili, no bo właściwie mam miejsce pewne. Co się jest już? Jesteś już, Rafale?
Tak, coś straciłem chyba łączność.
Okej. Okay. No to pytałem cię o Mykołę Mussolitina oczywiście. Czytałem twoje wypowiedzi dla portalu 245 i studziłeś emocje w Gdańsku, że nie przychodzi żadna gwiazda, raczej uzupełnienie.
Znaczy wiesz co, myślę, że tutaj swoje bardzo robi ten tytuł, który on ma na koncie, czyli to Młodzieżowe Mistrzostwo Świata, bo w tej samej kategorii ekscytowano się na Łotwie. Natomiast o ile na łotewskie warunki ten zawodnik no, prezentował bardzo dobry poziom, tak ekstraklasa no, to już jest zupełnie inny pułap, więc wydaje mi się, że tutaj jednak mówimy bardziej o uzupełnieniu składu, niżeli o jakimś gwiazdorze.
Ale jakbyś go scharakteryzował piłkarsko, czy on jest, nie wiem, wybiegany, dobry technicznie, czy we wszystkim jest przeciętny po prostu?
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że nie widać u niego takich jakichś bardzo dominujących atutów, którymi by się wyróżniał. On motorycznie całkiem sprawny, bo ma 1,77 m wzrostu i na Łotwie właśnie bardzo często uczestniczył w ofensywnych akcjach prawą stroną, więc wydaje mi się, że jeżeli bardziej mielibyśmy go rozpatrywać w kategorii zawodnik o typie defensywnym lub ofensywnym, to zdecydowanie to drugie. On się dobrze czuje z piłką, gdy może właśnie napędzić jakiś rajd prawą stroną, czy właśnie stworzyć jakąś akcję w tym sektorze boiska. Natomiast, no mówię, nie ma takiego jednego jakiegoś atutu, którym by rzucał na kolana. Wydaje mi się, że po prostu to jest zawodnik na jakimś solidnym poziomie, który robi swoje.
No tak. On jest charakteryzowany na Transfermarkcie jako prawy pomocnik, ale prawy obrońca, tak? To tutaj nieścisłość.
On na Łotwie tak najczęściej grał, ponieważ Valmiera większość swoich spotkań ligowych rozgrywała systemem czwórką z tyłu, więc on na tym prawym defensorze zazwyczaj, ale tak jak wspomniałeś, może grać też na prawej pomocy. Z tego co pamiętam, na Ukrainie jeszcze jak był na środku pomocy chyba też grywał, więc nie jest przypisany tylko do jednej konkretnej pozycji.
Mhm. On od września bodaj pozostawał bez kontraktu, tak?
Tak, oni się tam z tą Valmierą rozstali w no niezbyt fajnej, może nie tyle atmosferze, co niezbyt fajna sytuacja wynikła. To było tego typu, że on nie był w ogóle jedynym zawodnikiem, który odszedł, bo z klubem już wcześniej pokłócił się Witalis Jagodinskis, a do spółki jeszcze z tym Jagodinskisem i Mussolitinem odszedł bramkarz Andrzej Kożuchar, który nomen omen z Mussolitinem przybyli w jednym czasie do klubu. Tam była taka sytuacja, że klub nie do końca wywiązywał się z warunków kontraktu, ale niestety nie wiem o szczegółach. Na pewno też były jakieś zaległości w wypłatach, więc tam sprawa gdzieś trafiła wyżej do stosownej instytucji, która no, przyznała jednogłośnie rację tym piłkarzom, którzy się sądzili. Valmiera musiała wypłacić jeszcze odszkodowanie. No i w ten oto sposób od września, tak jak wspomniałeś, Mussolitin jest piłkarzem bez klubu, więc na pewno będzie musiał mieć to trener Stokowiec na względzie, wprowadzając go do zespołu, że on nie jest w rytmie tak treningowym. Nie wiem, czy on z jakimś klubem się starał trenować, czy robił to indywidualnie. Na pewno jednak we wrześniu Valmierę opuścił.
No samo to, że od września do listopada pozostawał bez klubu, raczej każe stwierdzić, że nie był rozchwytywanym kąskiem na rynku transferowym.
Wiesz co, on miał kilka ofert z Polski. Było zainteresowanie z ekstraklasy, było właśnie kilka klubów chętnych na jego usługi. Nie wiem, czy po prostu zaoferowali mniej korzystne warunki niż Lechia, czy finalnie się wycofali z jakiegoś powodu. Natomiast wiem, że Lechia nie była jedynym zainteresowanym klubem. Oferty z zagranicy też mi się wydaje, że nie było, ale to już nie jestem jego agentem, więc nie wiem. Tak czy siak gdzieś tam z Polski dostawał jakieś sygnały, no a myślę, że w porównaniu z taką Łotwą z tam 20-kilkutysięczną Walmierą, przeskok do Gdańska, do fajnego miasta, do fajnej ligi jest na pewno też dla niego czymś atrakcyjnym.
Łotewski kierunek okazuje się dla Lechii ostatnio dość atrakcyjny, bo jeszcze przyszedł wcześniej Krister Stobers. Twoim zdaniem to jest większy talent niż Stobers, czy mniejszy? No bo na razie Łotysz nas nie zachwyca, delikatnie mówiąc, w Ekstraklasie.
No tak, co do Tobersa miałem bardzo duże rozterki. Pamiętam, że rozmawialiśmy o nim też w twojej audycji jakiś czas temu, gdy przychodził. Wtedy on okazało się, że był ty na wypożyczeniu, tak? I była wtedy opcja albo, że rozstajemy się, albo go kupujemy. Więc teraz wiemy, że Kristers został wykupiony przez Lechię. Ja się osobiście z tego oczywiście ucieszyłem. Natomiast to jest, tak jak mówisz, że on też nie zachwyca. No, niestety jednak ci piłkarze, którzy przychodzą z Łotwy do Polski, no to stykają się z bardzo dużym przeskokiem, tak, z bardzo dużą różnicą poziomów, gdzie na Łotwie praktycznie już druga liga, tak, w hierarchii jest półamatorska, a nawet widzimy na przykładzie FK Tukum, z którym miał Marek Zup objąć, ale przez pandemię koronawirusa do klubu nie wrócił, że niektóre wyniki czy różnice w stylu gry drużyny są po prostu wręcz kolosalne, tak. I mi się wydaje, że Kristers jakoś tam się w miarę znalazł, ale to też nie jest na pewno jego maksimum. Zestawiając go z Musolitinem, no, ciężko mi tak naprawdę wywróżyć w tej sytuacji, bo oboje na Łotwie grali dobrze. Tak jak wspomniałem, Musolitin został zapamiętany tam pozytywnie. Wydaje mi się, że tutaj Mikoła jest na pewno zawodnikiem takim, który jest bardziej ofensywny i mi się wydaje, że my jednak bardziej zapamiętujemy tych zawodników, którzy coś tam do tych rubryk z cyferkami od siebie dodają, tak, asysty, bramki. Mi się wydaje, że z tego względu on tutaj może zyskać na tym, że jest bardziej taki ofensywny.
Też jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o sytuację związaną z byłym klubem Mykolitina, czyli z Walmierą. Oni doszło do meczu, w którym grali 11-8 z Daugava w Pilsen.
Tak, to był mecz rozgrywany wczoraj. Do tego meczu doszło, ponieważ Daugava Pils skompletował to niezbędne minimum, które określają przepisy piłki nożnej, czyli 7 graczy z pola plus 1 bramkarz. Oni pojechali tam bez zmian, pojechali w ogóle bez trenera, więc...
Rozumiem, że pandemia,
sytuacja,
tak?
Wiesz co, przez pandemię to raz, dwa, że tam kwarantanny i tak dalej, a trzy, że według obostrzeń obowiązujących na terenie Łotwy zawodnicy poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. Ich wszystkie rozgrywki młodzieżowe są anulowane, zawieszone, no ale nie mogą też wspierać pierwszej drużyny, więc ten Daugava Pils tak naprawdę, nie wiem, uruchomił chyba wszystkich swoich możliwych zawodników, żeby tą w ogóle ósemkę dobrać. No ale meczu nie udało się dokończyć, bo w 58 minucie został przerwany. Dwóch graczy Daugava Pils doznało jakichś urazów. No i sędzia po prostu musiał zakończyć mecz.
Przystanie 3-0.
Przystanie 3-0.
To nie tak źle.
I no wyjdzie na to samo.
No tak, nie tak źle. Trzy bramki w 8 stracić, to nie tak dużo. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Rafał Kobza z Bałtyckiego Futbolu. Polecamy śledzić na Twitterze i na Facebooku. Dzięki wielkie.
Również dziękuję.
A ja teraz poproszę mojego ulubionego realizatora o muzyczkę.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM. Zobaczmy, co jeszcze, znaczy, co czeka trójmiejskie drużyny ze szczytu polskiego futbolu w najbliższym czasie. Arka Gdynia zmierzy się z Widzewem Łódź na wyjeździe. Rywal straszy obecnie tylko nazwą. Miałem okazję oglądać mecz Widzewa z Brukbetem, no i wyglądało to fatalnie. Brukbet Widzew zmiażdżył, tak naprawdę nie pozwolił na żaden celny strzał. Widzew nie istniał. Jakiś tam malutki zryw na początku drugiej połowy ekipy Dobiego, a tak no to typowa gra dla średniaka pierwszej ligi, no bo Widzew jest średniakiem pierwszej ligi, 11 miejsce, 16 punktów. W ostatnich 5 spotkaniach ledwie 5 oczek, w tym zwycięstwo z Resowią. Także nie ma się czym chwalić. Arka, wydaje się, złapała drugi oddech. Już tam plotkowano o możliwości takiej, że odejdzie z Arki Gdynia Marek Hacia. Jezus, co ja powiedziałem? Ireneusz Mamrot. Natomiast... No,
tak mogło być.
Przepraszam, nie wiem dlaczego to nazwisko mi przyszło do głowy. W każdym razie Arka wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 2-0, a potem na Resowi 2-1. I no, z jednej strony pamiętajmy, Zagłębie Sosnowiec to jest 16 drużyna w tabeli. Resowia to jest 15 drużyna w tabeli, wcześniej było jeszcze Sandecją, zwycięstwo Sandecją, które jest absolutną czerwoną latarnią pierwszej ligi, także nie ma się co jarać. No zobaczymy, Widzew też nie będzie jakimś wielkim testem, no ale przynajmniej będzie można jako tako tę Arkę sprawdzić, natomiast Lechia zagra ciekawy mecz. Takie mecze zawsze są ciekawe, jeśli Lechia gra z Lechem. Mecz zostanie rozegrany w Gdańsku. Lechia będzie miała o tyle dobrze, że spotka Lecha zmęczonego coraz bardziej, tym bardziej zmęczonego po czwartkowym przedziwnym meczu ze Standardem. No Lechia w ciekawym stylu pokonała ostatnio Śląsk Wrocław, ale można było się spodziewać, że na wyjeździe z Piastem tego już nie powtórzy, bo raz, że Piast złapał oddech, a dwa, Lechia ma zbyt wąską kadrę, żeby rywalizować co trzy dni, a pamiętamy, wtedy się nałożyło w krótkim odstępie czasu pucharowe spotkanie z Olimpią Grudziądz, potem Śląsk Wrocław, no a potem właśnie Piast Gliwice, także poszuka ekipa Stokowca kolejnych punktów. No, myślę, że akurat w Gdańsku będzie na to szansa, żeby Lecha Poznań ograć. Ten mecz już w poniedziałek. Zapraszamy oczywiście do słuchania na naszej antenie. Ja dzisiaj was jeszcze zapraszam na quiz na nasz YouTube o 18 jednak z Tomkiem Smokowskim. Natomiast w niedzielę Liga Minus, to wiadomo, i w poniedziałek Weszło Polscy na kanale sportowym. A ja za dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
Słuchaj nas na weszło.fm.